O rodzinie Dobruszków w Prosnic. Ewa patrzy rozszerzonymi oczami na stroje tutejszych kobiet, na ich pieski i powozy. Widzi równe rzędy nagich o tej porze winnic i czyste, wysprzątane na Wielkanoc ogródki. A przechodnie przystają na widok ich powozu, wysokiej czapki jej ojca i jej podbitej wilczym futrem szuby. Koścista, mocna dłoń ojca, która nie zna sprzeciwu, trzyma ją mocno za przegub i rozciąga nowiutką koźlęcą rękawiczkę. Ewę boli ten uścisk, ale nie skarży się. Może znieść wiele. Dom Dobruszków jest wszystkim w mieście doskonale znany. Każdy wskazuje doń drogę. Stoi przy rynku, jest jednopiętrowy, a na dole ma sklep z dużym oknem. Elewację świeżo odnowiono, a teraz jacyś ludzie układają przed nim bruk. Powóz staje. Nie można podjechać bliżej i furman biegnie zaanonsować przybyłych. Po chwili w oknach na piętrze odsuwają się firanki. Na przybyłych popatrują ciekawe oczy starszych i młodszych domowników. Wychodzą ich przywitać. Ewa dyga przed ciocią Szeindel. Ta przygarnia ją do siebie wzruszona i Ewa czuje zapach jej sukni, lekki, kwiatowy, jakby pudru i wanilii. Salomon, czyli Zalman, ma łzy w oczach. Bardzo się postarzał, ledwie chodzi. Otacza Jakuba swoimi długimi ramionami i poklepuje go po plecach. O tak, Zalman jest słaby i chory, schudł. Jego duży, zwykle brzuch opadł, a na twarzy pojawiły się bruzdy. 21 lat temu na weselu w Rohatynie wydawał się dwa razy większy. Za to Szeindel, jego żona, kwitnie niczym jabłoń na wiosnę. Któż o niej powie, że urodziła 12 dzieci? Nadal ma dobrą figurę, pełną, krągłą. Tylko nieco posiwiała. Bujne włosy ma zaczesane do góry, spięte czarnymi koronkowymi zapinkami, które przytrzymują malutki czepek. Szeindel, mimo okazywanej serdeczności, nieufnie patrzy na kuzyna. Tyle o nim słyszała, nie wie, co ma o nim sądzić. Z natury nie myśli o ludziach dobrze, zbyt często wydają jej się głupi i próżni. Ściska awacze trochę teatralnie, zbyt mocno. Nad kobietami ma zawsze władzę, zachwycając się jej po polsku splecionymi warkoczami. Szeindel jest piękną kobietą, dobrze ubraną, pewną siebie i siły własnego uroku, jaki wokół siebie roztacza. Za chwilę będzie słychać w całym domu tylko jej głos. Bierze bezceremonialnie kuzyna za rękę i prowadzi go do salonu, którego przepych onieśmiela gości. Bo przecież przez 13 lat oglądali piękne, zbytkowne rzeczy tylko w kościele. A tu wyfroterowana drewniana podłoga, na niej tureckie dywany, ściany pomalowane łagodnymi kolorami w kwiaty oraz biały instrument z zębami klawiszów. A przy nim stołeczek kunsztownie zdobiony na trzech nóżkach, które udają nogi zwierzęcia. Udrapowane zasłony na oknach, fikuśna niciarka z szufladkami. Goście przybyli, gdy wyszywała z córkami, dlatego na krzesłach leżą porzucone tamborki. Córki są cztery. Stoją teraz jedna przy drugiej, uśmiechnięte, zadowolone z siebie. Najstarsza Blumele, piękna, nieduża, wesoła. Potem Sara, Gitla i młodziutka Estera o kręconych lokach, z rumieńcami na bladej twarzy, jakby jej ktoś te rumieńce namalował. Wszystkie w sukienkach, w delikatne kwiatki, ale każda sukienka w innym kolorze. Ewa chciałaby mieć taką sukienkę i takie wstążki we włosach. W Warszawie takich nie noszą i już czuje, jak się zakochuje w tych sukienkach, w delikatnych kolorach i we wstążkach. Z Polski zna tylko krzykliwe czerwienie i amaranty, błękity tureckie, a tu inaczej. Wszystko jakby rozwodnione, jakby różne barwy świata rozpuścić w mleku. Nawet nie ma słów, żeby nazwać ten lekko przyszarzały róż wstążek we włosach. Ciotka Scheindel dokonuje prezentacji swoich dzieci. Jej żydowski jest trochę inny niż przybyszów z Polski. Po dziewczynkach kolejno podchodzą chłopcy. Oto jest Moshe, który na wieść o wizycie słynnego wuja przyjechał specjalnie z Wiednia. Ledwie o 2 lata starszy od Awaczy, 20-letni o szczupłej, ruchliwej twarzy i nierównych zębach, już pisze naukowe rozprawy, zarówno po niemiecku, jak i po hebrajsku. Interesują go poezja i literatura oraz nowe prądy filozoficzne. Wydaje się trochę zbyt śmiały, zbyt gadatliwy, może i zbyt pewny siebie jak matka. Są tacy ludzie, z którymi ma się od początku kłopot, bo zbytnio do nich ciągnie i lubi się ich bez żadnego uzasadnienia, mając przecież pewność, że to tylko gra i pozór. Taki właśnie jest Moshe. Kiedy na nią spogląda, Ewa odwraca wzrok i czerwieni się, za co jest jej wstyd jeszcze bardziej. Przy powitaniu dyga niezręcznie i nie chce mu podać ręki. A wtedy wszystko widząca Scheindel, patrząc znacząco na męża, daje swą miną wszystkim do zrozumienia, że dziewczynie brak dobrego wychowania. Ewa nie jest już w stanie zapamiętać imion kolejnych braci Dobruszków. Scheindel Hirsch urodziła się we Wrocławiu, ale jej rodzina pochodziła z Rzeszowa, tak jak rodzina Jakuba. Matka Jakuba i ojciec Scheindel byli rodzeństwem. Teraz ma 37 lat. Jej twarz wciąż wygląda świeżo i młodo. Wielkie ciemne oczy przypominają studnie. Nie wiadomo, co znajduje się na ich dnie. Patrzy przenikliwie, podejrzliwie, uważnie. Trudno strząsnąć z siebie ten wzrok. Ewa odwraca oczy i myśli, jak bardzo ciocia Scheindel różni się od jej matki. Jej matka była ufna i prostolinijna, przez co często wydawała się bezbronna i bezradna. Tak ją zapamiętała, jakby ją opuściły wszystkie siły i codziennie rano musiała je zbierać niczym jagody powoli i cierpliwie. Ta ma siły aż nadto. Rozmawiając z kuzynem, równocześnie nakrywa do stołu. Wpada służąca z koszykiem jeszcze ciepłych bułek prosto z piekarni. I do tego jest miód i grudki ciemnego cukru, który wrzuca się do kawy specjalnymi szczypczykami. Pierwsze rozmowy są po to, żeby się dokładnie obejrzeć. Dzieci Dobruszków, które zbiegły się z całego domu, ciekawe i rozbawione, patrzą na Ewę Frank, nieznaną kuzynkę i dziwnego wuja o kostropatej ciemnej twarzy. Ewa ma sukienkę kupioną jeszcze w Warszawie, w kolorze podróżnym, tabaczkowym, bardzo nietwarzowym. Pękł jej trzewik. Teraz stara się go zasłonić czubkiem drugiego buta. Z jej pełnej twarzy nie schodzi rumieniec. Spod kapelusza, pomyśleć, że w Warszawie wydawał się szykowny, wydostają się kosmyki włosów. Jakub od początku zachowuje się głośno i bezpośrednio, jakby z momentem opuszczenia powozu nastąpiła w nim zmiana i na zgnębioną, wymęczoną twarz nałożył jowialną maskę. Jego przygnębienie mija. Zmywają je łyki gęsiego bulionu, ogrzewa zaraźliwy śmiech Scheindel, rozpuszcza wiśniowy likier. W końcu pada to egzotyczne słowo Częstochowa. I Jakub zaczyna opowiadać, jak to on, gestykulując i strojąc miny. Klnie po polsku, klnie po żydowsku. Dzieci są tym zmieszane, lecz rzut oka na matkę je uspokaja. Scheindel lekko przymyka powieki, jakby mówiła, jemu wolno. Siedzą w salonie przy małym, okrągłym stoliku i piją kawę z delikatnych filiżanek. Ewa nie słucha opowieści ojca. Gdy sięga po cukier, do kawy podano śnieżno-biały, w dużych kryształkach. Widzi na cukiernicy obraz portowego miasta z charakterystycznymi żurawiami do wyładowywania towarów. A filiżanka Jej wnętrze jest białe i śliskie. Brzeżek zaś zdobi delikatny złoty szlaczek. Dotykając go ustami, odnosi się wrażenie, że ten szlaczek ma smak jakby waniliowy. Tyka zegar. Ten nowy dźwięk kawałkuje czas na małe cząstki. Wszystko wydaje się jakby wyskalowane w kratkę. Czyste, porządne i pełne sensu. Po obiedzie ojciec zostaje z wujem Zalmanem i ciotką Szeindel, a Ewie każą iść do pokoju dziewcząt, gdzie najmłodsze, Gitla i Estera, pokazują jej pamiętniki, do których wpisują się goście odwiedzający dom. Ona też ma się tam wpisać. Jest przerażona. Może być po polsku? Pyta. Przegląda pamiętnik i widzi, że wszystkie wpisy są po niemiecku, który zna słabo. W końcu wpisuje się za nią Magda Golińska pięknym charakterem pisma i po polsku. Ewie pozostaje do rysowania róż z kolcami, tak jak to razem robiły jeszcze w Częstochowie. To jedyne kwiaty, jakie umie narysować. W salonie dorośli głośno rozmawiają i słychać od czasu do czasu ich wybuchy śmiechu i okrzyki zdziwienia. Potem zniżają głos do szeptu. Służące donoszą kawę i owoce. Gdzieś z głębi domu dochodzi zapach smażonego mięsa. Jędrzej Dębowski chodzi po całym domu, zagląda w każdy kąt, zagląda do pokoju dziewcząt, wraz z nim wpływa tam zapach tytoniu, gorzki, intensywny. Tu się panienki schowały, mówi i jego tytoniowa postać znika. Do Ewy, która siedzi w głębokim fotelu i bawi się frędzlem od zasłony, dochodzi z salonu głos ojca, który żywo opowiada, jak został uwolniony przez Rosjan. Słyszy, jak on ubarwia wydarzenia, może nawet kłamie. W jego relacji wszystko wygląda dramatycznie, a on sam staje się herosem. Atak, wystrzały, umierający wiarusi, krew, braciszkowie przysypani gruzem. W rzeczywistości wyglądało to mniej teatralnie. Sam ojciec opowiadał, że garnizon poddał się bez walki. Wywieszono na murach białe flagi. Złożono broń na wielkie stosy. Padał wtedy deszcz i sterty pistoletów, szabli i muszkietów wyglądały jak kupy chrustu. Konfederatów ustawiono w czteroszeregowe kolumny i wyprowadzono. Rosjanie zajęli się systematycznym plądrowaniem. Wołowski i Jakubowski rozmawiali z generałem Bibikowem w imieniu Jakuba. Ten po krótkiej naradzie z jakimś oficerem kazał wypisać Jakubowi pismo, że jest wolny. Gdy wynajętym powozem jechali wszyscy do Warszawy, kilka razy sprawdzały ich różne patrole, konfederackich niedobitków i rosyjskie. Czytali pismo i podejrzliwie przyglądali się pięknej dziewczynie wciśniętej między dziwnych mężczyzn. Raz zatrzymali ich jacyś obdarci zbóje i wtedy Jan Wołowski strzelił w powietrze, a oni uciekli. W okolicach Warszawy skręcili z drogi i zapłaciwszy sowicie mniszkom w klasztorze, zostawili tam Ewę, nie chcąc ryzykować dalszej z nią drogi przez ten nagle zdziczały kraj. Miała tam poczekać na powrót ojca. Żegnając się z nią, pocałował ją w usta i powiedział, że jest najważniejszym, co ma. Teraz ojciec opowiada o staraniach o paszporty. I słychać głos ciotki Szeindel wykrzykującej z niedowierzaniem. Tyś chciał do Turcji? Ewa nie słyszy, co na to odpowiada ojciec. I znowu ciotka. Przecież Turcja to teraz wróg i Polski, i Austrii, i Rosji. Wojna będzie. Ewa usypia w fotelu.